Rok 48. luty, uchwała Rady Miejskiej miasta Żagania i postanawiają, że park będzie nosił imię Feliksa Dzierżyńskiego. A skąd wiem o tym? A wiem, dlatego że w latach 70. chciałem, żeby wróciła nazwa na Park Książęcy i musieliśmy uchylić tamtą uchwałę. I dlatego od lat 70. park nosi piękną nazwę Parku Książącego, tak jak to drzewiej bywało.
Historia Żagańskiego Pałacu.
Czasami sobie zadajemy pytanie, co to jest w ogóle zdrowa żywność.
No to jest różne opinie o ten temat.
Najogólniej rzecz biorąc, jest to żywność, która nie szkodzi człowiekowi, prawda? Może być wytworzona na zasadzie, powiedzmy, gospodarstw ekologicznych, ale również w konwencjonalnym gospodarstwie możemy taką żywność wyprodukować. Chodzi o jedną rzecz. Trzeba mieć pewien zasób wiedzy, jak to zrobić, żeby po prostu skorzystać dzisiaj z dobrodziejstw nauki, tak? Czyli wiemy, że pewne rzeczy zostały wymyślone po to, żeby miały służyć człowiekowi, ale żeby jemu też nie szkodzić.
Jak wyprodukować zdrową żywność?
Widać całe rodziny z dziećmi, bo od 7 roku życia dzieci też mogą już mieć zaliczaną koronę gór polskich. Widać to całymi rodzinami. Dzisiaj się jeździmy po Polsce, nie tylko zdobywając korony gór polskich, ale jeszcze inne korony robimy, bo mamy jakieś ambicje, to zainteresowanie jest bardzo duże.
Jak zdobyć koronę szczytów polskich? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żagania w holu Pałacu Książęcego w czerwcu 2012 roku odsłonięto pomnik w formie ławeczki siedzącym na niej wieloletnim dyrektorem Żagańskiego Pałacu Kultury Adamem Stawczykiem. Dziś przypomnimy historię pałacu opowiadaną przez nieżyjącego już Adama Stawczyka, który pracę jako dyrektor w mocno zaniedbanym, niszczejącym Żagańskim Pałacu Kultury rozpoczął w 1975 roku. Mimo niedogodności minionej epoki, budowę bironów i talerandów doprowadził niemal do czasów świetności.
Żagański Park Książęcy, bo tak się fachowo nazywa, choć nim przejdziemy do dendrologii, to muszę coś historycznego opowiedzieć, ale współczesnego, wiek XX, rok 48, luty, uchwała Rady Miejskiej miasta Żagania i postanawiają, że park będzie nosił imię Feliksa Dzierżyńskiego. A skąd wiem o tym? A wiem, dlatego że w latach 70. chciałem, żeby wróciła nazwa na Park Książęcy i musieliśmy uchylić tamtą uchwałę. I dlatego od lat 70. park nosi piękną nazwę Parku Książącego, tak jak to drzewiej bywało. Kiedyś był tu maleńki, nieduży, bo to nie jest bóbr, to jest tak zwany kanał techniczny, a właściwie powinno to się nazywać, mówić, młynówka, bo to jest jeszcze w średniowieczu, to już płynęło, był tam na końcówce młyn. I dlatego to młynówka, w tej chwili jest to nazwane kanałem technicznym. I tu wokół dawnego piastowskiego zamku był dosyć zaniedbany, tak przynajmniej historycy mówią, ogród niemiecki. Zaniedbany w tym sensie, że były normalnie grządki, drzewa owocowe, to tam też manto. I właściwie tak przez wiele lat to funkcjonowało. Potem on już miał taki wygląd otuliny, ładnie uporządkowany, ale to jeszcze nie była realizacja parku przemyślanego, zaprojektowanego od początku do końca. I to się stało w latach 40. XIX wieku. Księżna Dorota Talion-Périgot wynajmuje Oskara Teicherta. No, on, Oskar Teichert, bo za to dostaje właśnie ten tytuł. On jest ze znakomitej szkoły niemieckiej Püklera, park Bad Muskau, park drezdeński. To są realizacje właśnie Püklera. I on po prostu sobie wymarzył tak zwany park romantyczny, angielski, z pięknymi osiami widokowymi. I to, co tu widzimy, nie ma tu ani przez sekundę żadnego przypadku. To, co są te takie drobne rzeczy, to oczywiście samosiejki, które od, powiedzmy, no nie okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy, one sobie tak po prostu rosną. Jeżeli by chciało się podejść do tego, jakby miał wyglądać naprawdę ten park, należałoby z bólem serca, ze łzą w oku wziąć piwę i wyciąć, bo to już nie pasuje. Dlaczego? Dlatego, że Oskar Teichert ten park zaprojektował. Zaprojektował nie tylko widokowo, ale również i dendrologicznie. O, to takie mądre słowo. On również analizował, że te cisy całą zimę są zielone. Bóg dosyć późno zaczyna się rozwijać, ale ma już późna jesień, właściwie pierwsze mrozy zdejmują te czerwone liście, bo to jest Bóg czerwony, skarłatny właściwie, zdejmują liście z tych drzewek. I tam znowu jest odbicie osi cisy, prawda, które trzymają tą zieleń przez cały rok. I proszę zobaczyć na tą przepiękną oś Birona, bo tak ona się nazywa, obsadzona absolutnie świadomie przepięknymi drzewami, dęby takie zdrowiutkie. Tam jest taki soliter po środku. Niektórzy mówią, że to jest dąb Napoleona. Ponoć miał tam jakiegoś kielicha walnąć sobie, ale ja w to nie wierzę, bo w żadnych innych dokumentach nie znaleźliśmy, żeby pan Napoleon akurat nie chciał tutaj nas odwiedzić. Ale niech się nazywa to drzewko tak. To, co jest pięknego właśnie tutaj z tarasu, co widzimy, ta cudowna oś, która nazywa się osią Birona, a dlatego, że na tej skarpie het tam już za bobrem, też obsadzonymi cisami, miał się znajdować belweder, czyli miejsce pochówku Birona. Mam jeszcze nawet dokumentację, dlaczego nie wybudowano tego do dnia dzisiejszego, nie wiemy. Ja podejrzewam, że potem był okres, kiedy oddano ziemię na potrzeby już kolei żelaznej, a to w tym obrębie miało się pojawić. Stąd już tego nie zrealizowano. Po lewej stronie natomiast, bo to jest barząciarnia, wyspa, natomiast po lewej stronie jest górny park. Rzecz polega na tym, że to już jest taki park zadbany, przechodzący w las. Już tam trochę jest sosny, trochę jest wierzby, las taki mieszany. I to, co jest genialne, i to możemy sprawdzić i w Żaganiu, i w Bad Muskał, są podwójne nasadzenia i cisów, i buków, proszę zobaczyć. Otóż to jest sposób szkoły tak zwanej niemieckiej. Nigdy nie sadzono małych drzew, to jest raz, sadzono w tak zwanym zwięzłym stanie dendrologicznym i czasami przywożono drzewo, które już miało, tak jak te platany z tyłu za nami, one mają po 300 parę lat. A one tu nie mogły rosnąć, bo w latach 40. XIX wieku zaczyna tutaj być tworzony ten park. Otóż te podwójne, potrójne czasami nasady były po to, żeby sprawdzić, które z drzew jest najsilniejsze. I na przykład robiąc po takich 100 latach, czy tam może więcej, to drzewko, które było troszeczkę słabsze, wywożono znowu do innego parku i tam też w tej trójce czy dwójce nasadzano, albo to, co możecie w Żagańskim Parku Państwo stwierdzić, na tak zwanej zewnętrznej koronie parku obsadzane są drzewa i nie stąd patrzymy, platan rośnie. Nie, tam go nikt świadomie nie posadził, tylko to jest platan, który się nie załapał na park, nazwijmy to.
Szkoda
go było wyrzucić. I to zostało wszystko przesadzone tam dalej. To, co jest bardzo ciekawe w Żagańskim Parku, że obsadzono ten park nieomal wszystkimi możliwymi drzewami, które w tej strefie klimatycznej po prostu dają gwarancję dobrego rozwoju. Stąd jest platan, stąd są cisy, stąd jest sosna wyjmutka kanadyjka, stąd są te przepiękne buki szkarłatne, które tak ponoć z wolnego tłumaczenia to się nazywa wielki pijak, bo potrzebuje niesamowitej ilości wody. Ale proszę Państwa, jest to totalna wytwórnia, gigant tlenu. Tu zachodzą takie procesy fotosyntezy. Dziękuję. I żeby, jeżeli ktoś będzie oglądał takie drzewko, jest tam tabliczka i napis jest, że to drzewko ma, ten buk szkarłatny, 110 lat, to może szybciutko sobie to przeliczyć na 11 boisk do tenisa ziemnego. Gdyby te liście, płaszczyznę liści rozłożyć, to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest płaszczyzna tworzenia tlenu. I ja jeszcze, to jest zupełnie informacja kulinarna, mianowicie orzeszki bukowe posiadają najwięcej magnezu, czyli eliksiru życia, w stosunku do objętości swojej. I stąd przy wszystkich szpitalikach, gdzieś pałacykach, zameczkach, buki szkarłatne były sadzone nie dlaczego, tylko po co? Po to, żeby zbierać między innymi też te orzeszki. Przecież nasze babcie bakaliów nie znały. No. O, i tak to mniej więcej to wygląda. Rzecz, która różni to od parku francuskiego, jest to, że są te duże przestrzenie, osie widokowe, oś Bironowska, oś Świętego Krzyża, kończąca się pięknym zespołem szpitalno-kościelnym i też takim cudownym, szkarłatnym bukiem. No, te bloki tutaj nam koszmarne zasłaniają, ale gdybyśmy... I jeszcze może to się przydać do parku, może nie, ale w 1848 roku, jak pamiętamy, wiosna ludu, potężne bezrobocie w Polsce, no w tej części tutaj Europy. Księżna wraca do żagania i zaczyna pomagać bezrobotnym, ale stawia jeden warunek. Właśnie tu przy tym parku, bo te ziemie, to, ta ziemia to wszystko to jest z fosy obronnej. Rozsypano to. Tu pod spodem tego humusu jest niewiele. Tu na dwie łopaty jest żółty piaseczek, bo to kiedyś rozlewisko było. I proszę sobie wyobrazić, że taki delikwent mieszkaniec żagania, bo to był warunek, mieszkaniec żagania, dostawał narzędzia. Taczkę, grabie, łopatę czy inne rzeczy. Jeżeli z tymi narzędziami zgłosił się do pracy, dostawał wynagrodzenie. Natomiast jeżeli nie uszanował narzędzi, przyszedł tylko z gołą rączką i chciał pracę, niestety takiej pracy już nie dostawał. Mądre? Ale jakie proste.
Do opowieści o Żagańskim Pałacu wrócimy za tydzień, a za chwilę dowiemy się, co to jest zdrowa żywność i jak ją wyprodukować. Roman Frankowski, zastępca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jedno z zadań Ośrodka Doradztwa to jest pomoc rolnikom w wyprodukowaniu dobrej, zdrowej żywności. Co to znaczy? Bo czasami sobie zadajemy pytanie, co to jest w ogóle zdrowa żywność.
No to jest różne opinie o ten temat.
Najogólniej rzecz biorąc, jest to żywność, która nie szkodzi człowiekowi, prawda? Może być wytworzona na zasadzie, powiedzmy, gospodarstw ekologicznych, ale również w konwencjonalnym gospodarstwie możemy taką żywność wyprodukować. Chodzi o jedną rzecz. Trzeba mieć pewien zasób wiedzy, jak to zrobić, żeby po prostu skorzystać dzisiaj z dobrodziejstw nauki, tak? Czyli wiemy, że pewne rzeczy zostały wymyślone po to, żeby miały służyć człowiekowi, ale żeby jemu też nie szkodzić. Czyli jeżeli ktoś stosuje środki chemiczne do ochrony, bo jest taka sytuacja, że no nie można inaczej, czasami są takie sytuacje, to należy tutaj pamiętać, że po pierwsze, kiedy ten środek zastosować, w jakiej ilości, okres karencji bezwzględnie, tak, nie przekraczamy dawek, bo to jest bardzo ważne, czyli nie przekraczamy dawek i jest to na tyle naprawdę wszystko bezpieczne i uważam, że dzisiaj w Polsce patrząc, w jakich warunkach Polacy produkują żywność, ta polska żywność naprawdę jest zdrowa, naprawdę jest bezpieczna.
Czy ta wiedza jest zmienna? To znaczy, czy dochodzą takie elementy, które cały czas państwo muszą zmieniać, instruować od początku, od nowa?
Może nie tyle od nowa, co czasami stykamy się z taką rzeczywistością, że rzeczy, które były bardzo oczywiste dla naszych dziadków, dla naszych rodziców, my jak gdyby je odkrywamy na nowo. To jest taki trochę chichot losu, ale tak się dzisiaj dzieje, że wracamy do natury i dzisiaj coraz więcej wiemy na temat tego, co nas otacza, środowiska, tak, że degradujemy to środowisko i ta wiedza pomaga nam na tyle, żeby po prostu nie dopuszczać do niszczenia naturalnego środowiska. Wiadomo, rolnik produkuje, jest związany bezpośrednio z ziemią. Jeżeli tą ziemię zdegraduje, jeżeli po prostu nie będzie z nią postępował należycie, to doprowadzi do sytuacji takiej, że ta ziemia po pierwsze przestanie rodzić, a po drugie ta życie, czy powiedzmy bioróżnorodność, która powinna być w tej glebie, ona zaniknie. Czyli dojdziemy, że tak powiem, do ściany, od której trzeba niestety potem będzie się odbić i na nowo to wszystko odbudować, a proces odbudowania jest bardzo długi i powiedziałbym bardzo kosztowny. Więc lepiej korzystać dzisiaj z wiedzy, którą mamy i w sposób bardzo racjonalny, powiedzmy, korzystać tu z dobrodziejstw, które mamy.
W sklepach pojawiają się bio jabłka, bio marchewki. To jest marketingowy zabieg, czy rzeczywiście jest tak, że rolnicy większą uwagę zwracają na to, w jaki sposób ten produkt jest tworzony?
Znaczy ja myślę sobie tak, z jednej strony to ta cała żywność pod hasłem bio, jest ona pod kontrolą, bo to trzeba powiedzieć. Są to gospodarstwa, które również uzyskują certyfikaty specjalne, żeby mogły produkować taką żywność, która będzie się tak nazywała. jest ta żywność wytwarzana w sposób, powiedzmy, zgodny z całymi zasadami ekologicznymi, tak? Czyli najczęściej nie ma tam środków chemicznych, czyli nie możemy stosować, ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Po pierwsze, ta żywność jest droższa. To trzeba sobie zdać sprawę jasno. Po drugie, najczęściej, aczkolwiek nie zawsze, żywność bio jest mniej trwała niż żywność wyprodukowana w sposób konwencjonalny. I jestem w stanie to udowodnić na podstawie tego, że sam produkuję żywność ekologiczną. Ekologiczną to znaczy taką na potrzeby mojej rodziny. I jeżeli zbiorę maliny, które nie są w żaden sposób chronione, to po jednej dobie te maliny zaczynają bardzo szybko, widać, że po prostu pokrywają się pleśnią, czego nie ma na przykład w sytuacji, kiedy maliny kupujemy z plantacji takich tradycyjnych. Czyli w pewnym sensie musimy też zwrócić na to uwagę, że okres przydatności może być krótszy, nie musi być, ale może być krótszy.
I trzeba szybciej przerabiać na przykład.
Szybciej trzeba przerabiać i jest to też taka gwarancja, że ta żywność pochodzi, powiedzmy, z takich źródeł, ale ja uważam, że możemy również bardzo dobrą żywność kupić bardzo często za płotem, gdzie mieszkamy. Tak? Ludzie, którzy mieszkają na wsi, czy powiedzmy w miastach obok wsi, mogą kupić, nabyć tą żywność, to o czym tutaj rozmawiamy, te krótkie łańcuchy dostaw, czyli żeby wyeliminować pośredników bezpośrednio od producenta. Bardzo często jest tak, że my możemy zobaczyć, w jaki sposób ta żywność powstaje, tak? Jak ten rolnik produkuje, jak obchodzi się ze zwierzętami, z których pozyskuje mięso. Następna kwestia to jest taka, że ci możemy się dogadać w ogóle z tymi rolnikami, którzy będą nam dostarczać pewne partie żywności, która nas interesuje, czy powiedzmy chcemy kupować. Jest to powiedzmy nasz sąsiad. Tak, my znamy tego człowieka, a jeżeli zbudujemy jeszcze taką relację zaufania międzyludzkiego, no to ja uważam, że sukces murowany, bo wiemy, że ten człowiek też nas nie oszuka, tak? To jest bardzo ważne.
Czy dla kupujących będzie jakaś informacja nam, na przykład na państwa stronie, o tym, kto, gdzie sprzedaje i co?
To znaczy w tej chwili przepisy, które idą, bardzo mocno naciskają na to, żeby żywność, którą będziemy nabywać, czy powiedzmy nabywamy w sklepach, ona była bardzo dobrze oznakowana. Są różnego rodzaju pomysły, jeżeli na przykład chodzi o zwierzęta, te zwierzęta mają być oczipowane. Jest taki pomysł, żeby na etykietach zamieszczać informacje. Być może ona nie będzie bezpośrednio, ale powiedzmy otwierając aplikację, będziemy mogli wiedzieć, gdzie to zwierzę na przykład się urodziło, w jakim gospodarstwie, jak długo przebywało, kiedy zostało ubite, w jakich, powiedzmy, gdzie zostało ubite, czyli całą drogę możemy prześledzić tej naszej żywności, powiedzmy, i to samo będzie dotyczyło, czy dotyczy już w tej chwili na etykietach żywności roślinnej, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili jest obowiązek w ogóle znakowania żywności kraj pochodzenia. Czy to jest z Polska, czy to powiedzmy jest żywność, która jest z importu. No z tym jest trochę problemu. Wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, że czasami wiedząc o tym, że polska żywność zdecydowanie lepiej się sprzedaje, żywność, która nie pochodzi z Polski, jest czasami znakowana, aczkolwiek to już są, widzę, że takie sytuacje, powiedziałbym, niszowe. Jest niewiele tych sytuacji, jeszcze się zdarzają, ale powoli to idzie w taką stronę, że mamy gwarancję, że to, co jest napisane, jest prawdziwe i na tyle bezpieczne.
Przy dyskusji o możliwości bezpośredniej sprzedaży rolników swoich wyrobów mówiło się także o sprzedaży internetowej. Czy będzie to możliwe?
To jest możliwe już. To już się też dzieje. My akurat jesteśmy takim województwem, bo jeżeli spojrzymy na województwo lubuskie, to mamy niewielką ilość gospodarstw w porównaniu do innych województw w Polsce, bo tych gospodarstw, które ubiegają się o dopłaty, jest prawie 20 tysięcy. Wszystkich gospodarstw jest nieco powyżej 20 tysięcy, czyli wszystkich, które istnieją w województwie naszym i jesteśmy na tyle specyficznym gospodarstwem, że część gospodarstw to są gospodarstwa bardzo duże, takie towarowe, no i mamy gospodarstwa rodzinne, no i gospodarstwa te takie małe, tak, te małe gospodarstwa, nazwijmy, że one się tak częściowo tylko odrodziły. Bardzo często jest tak, że te gospodarstwa istnieją bardziej na papierze, tak, no ewentualnie jest sytuacja taka, że jest to jak gdyby drugie źródło przychodu w rodzinie czy powiedzmy w tym gospodarstwie, dlatego że właściciele zajmują się zupełnie inną pracą, tak, pracują po prostu zawodowo. Są gospodarstwa w tej chwili takie, które zajęły się, czy znalazły sobie sposób na życie przez to, że produkują tą żywność, którą następnie sprzedają bezpośrednio dla konsumentów. I tu jest taka, myślę, że bardzo ważna rzecz, informacja, że od przyszłego roku urzędy, powiedzmy inaczej, jednostki terytorialne, czy gminy, będą miały obowiązek stworzenia takich miejsc do handlu dla rolników. Ustalone jest to, że to będzie piątek i sobota, w wyznaczonych miejscach, i to, co jest bardzo ważne, mają być to miejsca darmowe. Czyli będą mogli przyjeżdżać producenci z danej gminy i sprzedawać rzeczy, które sami wyprodukowali, bo to jest też ważne. Czyli w tym momencie konsumenci będą wiedzieć o tym, że kto to jest, tak? Będzie można łatwo nawet namierzyć taką osobę, bo bardzo często to będą osoby, które mieszkają w miejscowościach obok, czy powiedzmy w tej samej miejscowości.
Rozumiem, że to będzie weryfikowane, że nie będzie to osoba, która kupiła na giełdzie.
Ja też mam taką nadzieję, że tak będzie, bo to jest rzecz nowa, która po prostu będzie miała miejsce od przyszłego roku. Ale myślę, że tak, że ludzie sami zweryfikują, bo po prostu jeżeli zobaczą, że przyjeżdżają osoby, które nie są z danego regionu, zresztą rolnicy się znają między sobą. Będzie, myślę, że łatwe do wyeliminowania.
Powiedział pan, że pan także produkuje tego typu żywność dla potrzeb rodziny. A czy zainteresowanie jest, mówi, nie tylko rodziny, ale wszystkich innych
Oczywiście.
Osób?
Oczywiście. Ja powiem w ten sposób. To jest tak, nadmiar żywności nie marnuje się. Ja zresztą, tak jak i moja rodzina, jesteśmy nauczeni, żeby nie marnować żywności. Niczego nie wyrzucamy. Dlatego prowadzimy takie małe gospodarstwo, w którym jeżeli coś zostaje, czy jest odpadem, to albo trafia na kompostownik, albo trafia do zwierząt, bo to takie moje może skrzywienie zawodowe. Przez wiele lat pracowałem z bydłem mięsnym, zajmowałem się chową i hodowlą bydła mięsnego, a obecnie posiadam 3 krowy mięsne, które to jest moje hobby. Czyli mam łąkę, na której one się pasą, chodzę koło nich, one produkują mi obornik, ten obornik trafia na moją działkę, czyli wszystkie odpady typu, powiedzmy, roślinnego, które mogą przerobić zwierzęta, zjadają. Oprócz tego mamy też kury, które znoszą jajka dla nas. Nadmiar jajek jest tam ewentualnie odsprzedawany znajomym, ale generalnie jest to zrobione tak, że na potrzeby nasze. Czyli jeżeli koszę trawę w okresie największej wegetacji, to ja tej trawy nie wrzucam do worków, to co ma miejsce w tej chwili na wsiach. Ja po prostu ubolewam bardzo mocno nad tym, że dzisiaj na wsi odbiera się odpady biodegradalne, przyjeżdża samochód, zabiera, przecież to wszystko kosztuje. To wszystko powinno zostać na miejscu, na wsi, tak? W gospodarstwach. I dlatego trawa, którą koszę, zjadają króliki, kury, krowy, niczego nie, że tak powiem, nie wyrzucamy. To, co z żywnością, mamy zwierzęta, które ewentualnie, jeżeli jest żywność oczywiście nie zepsuta, tylko taka, którą ewentualnie człowiek nie może już zjeść, zjadają zwierzęta, tak?
A można się utrzymać z takiego rodzaju działalności? Małe gospodarstwo, sprzedaż bezpośrednia?
Ja powiem tak, no nie bardzo. Ja pracuję dlatego zawodowo, moja żona również, ale to jest takie nasze hobby, to jest taka podwójna praca. No musiałby być trochę więcej tych hektarów, powiem w ten sposób. Natomiast to bydło,
jaki które... poziom powinien być, żeby się tym można utrzymać?
To wszystko zależy od rodzaju produkcji, tak? Co chcielibyśmy produkować w gospodarstwach? Bo jeżeli na przykład spojrzymy na plantacje wieloletnie typu truskawki, czy powiedzmy tam borówka amerykańska, to myślę, że z kilku hektarów można byłoby przyzwoicie żyć, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili ogromny problem, to jest naprawdę ogromny problem, to jest praca ludzka, bo to są akurat takie produkcje, gdzie bez człowieka, bez rąk ludzkich, no nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Czyli tu jest taka nisza, że no nie ma ludzi, bardzo często tak jest, że nie można sobie tutaj dać rady i to tak nie do końca. Ale ja może jeszcze jedną rzecz taką ciekawą powiem, bo to gospodarstwo jest tak w zasadzie zaprojektowane przeze mnie, że prawie jest samowystarczalne. Jeżeli chodzi o podlewanie i wodę, to już od wielu lat, w tej chwili powstają programy w Polsce, od wielu lat magazynuję wodę. Mogę zmagazynować 12 tysięcy litrów wody, to jest bardzo dużo, i tą wodą podlewam to, co muszę podlewać. Nie leję hektolitrów wody w trawniki, to co widzę ma miejsca i ubolewam nad tym bardzo mocno, dlatego że wody pitnej mamy bardzo mało, natomiast często się dzieje tak, że te nowo budowane domy zakładają sobie piękne trawniki koło domów i wodą pitną podlewają później te trawniki. Hektolitry wody pitnej, która nie powinna trafiać na trawniki, trafia na te trawniki. Następnie te trawniki są koszone i potem ta trawa ładowana jest w te worki, o których mówię, i wywożona gdzieś na kompostownik, ale na pewno nie na miejscu, tylko po prostu wywożona jest. Dodatkowe kilometry, paliwo tego samochodu i tak dalej. Ja uważam, że no nie tak to powinno być. My mamy kontakt z producentami zdrowej żywności, również mamy kontakt z gospodarstwami ekologicznymi, które produkują ściśle pod rygor ekologiczny. Jesteśmy służbą, która jest w stanie pomóc osobom, jeżeli trafią się, czy powiedzmy przychodzą do nas osoby, które nie wiedzą od czego zacząć, to staramy się pomóc tym osobom, nakierować je. Współpracujemy z instytucjami, które są obok nas, z Agencją Restrukturyzacji, która bardzo często jest tak, że ma programy, które mogą wspomóc tutaj tą produkcję żywności, czy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, którzy również tutaj są w stanie pomóc, przecież zajmują się między innymi promocją polskiej żywności w takiej innej formie. Także jak najbardziej uważam, że wszystkie służby, jeżeli współpracują ze sobą, to jesteśmy w stanie uzyskać ten efekt końcowy, czyli to, co jest zamierzone, żeby pomóc danej osobie, żeby ta powiedzmy działalność nie stała się klapą do końca, tylko żeby była czymś, albo powiedzmy sobie w ten sposób, takim sposobem na życie. Może jeszcze powiem taką ciekawostkę, że bardzo często jest tak, że ta dobra, zdrowa żywność wiąże się bardzo często z agroturystyką. I to jest fajne, że często w tych gospodarstwach, w których produkowana jest ta żywność, również są pokoje do wynajęcia, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Polski, nie tylko z Polski, korzystając z dobrodziejstw naszego środowiska, naszych pięknych lasów, a przy okazji jedzą naprawdę zdrową żywność i bezpieczną, bo to jest ważne, że ona jest, oprócz tego, że jest zdrowa, to jest na tyle bezpieczna, że nie kryje nic sobie złego.
Dziękuję bardzo. Roman Frankowski, zastępca dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wiem, że nic nie wiem.
Zdobyć koronę gór polskich to oznacza wejście na 28 szczytów koronnych. Jak to zrobić? Dowiadywała się Renata Wcisło.
To co, no to witamy na terenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Trzebielu, gdzie spotykają się zdobywcy Korony Gór Polski i osoby, które są w trakcie zdobywania Korony Gór Polski. I przedstawimy może po kolei.
Dzień dobry.
Uczestnikowa od prawej Danusia Jankowiak z Jasienia, która zdobyła Koronę Gór Polski. Tarenia Zimniak z Lubska. Następnie Zdzisiu Nowakowski razem z Wiesią Nowakowską, którzy są w trakcie zdobywania Korony Gór Polski. Moja partnerka Beata, która też jest w trakcie zdobywania Korony Gór Polski. Geniu Olejniczak, członek loży zdobywców Korony Gór Polski i zdobywca korony, to były wójt, długoletni wójt gminy Trzebiel, czyli długoletni gospodarz. No teraz już na emeryturze, wypracowany i wolny czas między innymi też spędza na bieganiu, chazaniu po górach. A trudno go czasami zatrzymać. To jest prawda. I Roman Sobera, który jest jednym z pierwszych z tego tutaj rejonu, którzy dostąpili zaszczytu, o właśnie, numer 440, a na dzień dzisiejszy jest tych osób ponad 85 tysięcy, a zdobywców, którzy dostąpili miana zdobywcy Korony Gór Polski, około 3 tysięcy.
Ja nie pamiętam, w którym to było roku, bo troszeczkę tak słysząc o tej idei Korony Gór Polski, pomyślałem, że warto spróbować, bo w międzyczasie, będąc na wielu innych górkach, nie byłem nigdy na rysach, a to było dla mnie poważne wyzwanie, marzenie. No i udało się, choć trzeba przyznać, że rysy zdobyłem za drugim podejściem.
Od strony słowackiej czy polskiej?
Nie wiem jak powiedzieć niestety, bo wolałbym, żeby również mieć zaliczenie z naszej strony, ale ja już nie wejdę. W każdym razie na rysach byliśmy od strony słowackiej, bazę wypadową mieliśmy w Zakopanem, czyli wszystko jest okej, z czwórką kolegów z Łęknicy.
A ile czasu zajęło takie zdobywanie Korony Gór Polski?
Okres kilku lat, bo jak już się uzbiera połowę, a trzeba 28, to później już ambicja troszeczkę przyspiesza tą realizację marzeń. Udało się także w 2011 roku, byliśmy z kolegami w Warszawie na weryfikacji.
To słowo, weryfikacja zdobywcy Korony Gór Polskich, to określenie poznałam w ubiegłym roku w marcu, kiedy poznałam Państwa w Żarach, w ratuszu.
Dokładnie 29 lutego. Międzywyprawowa Loża Zdobywców Korony Gór Polskich. Ja wiem, że to dość mocno brzmi, bo weryfikacja, tak? Ale jest to naprawdę zabawa.
Przybliżmy, że każdy, kto zdobył koronę, taka świeżynka.
Siada przed zespołem weryfikacyjnym z wypełnioną książeczką, którą się dostaje w momencie akcesu do klubu. W tej książeczce są potwierdzenia wejścia na wszystkie 28 szczytów koronnych. I przeprowadzamy sobie taką swobodną rozmowę, czyli członkowie loży z osobami, które są weryfikowane na zasadzie, kiedy byli, jakie trudności mieli przy zdobywaniu danych szczytów, od kiedy, czy sami, czy z rodzinami, bo bardzo często są weryfikowane całe rodziny. Natomiast jest ponad 86 tysięcy członków z całej Polski, członków
klubu zdobywców
Korony Gór Polski.
Niesamowita liczba.
No jakby nie patrzeć, to już jest troszeczkę ludzi, ale podejrzewam, że to jest kwestia czasu i będzie 100 tysięcy spokojnie więcej.
Ja mówię, że dużo ludzi chodzi indywidualnie, normalnie sam, bo mam ich też na grupie, to bez przerwy się chwalą zdobywaniem, nie, tych koron, że to w szybkim czasie, no ale mają czas na to, nie?
Widać całe rodziny z dziećmi, bo już od 7 roku życia dzieci też mogą już mieć zaliczaną Koronę Gór Polskich. Widać to całymi rodzinami dzisiaj, jak się jedzie. Jeździmy po Polsce, nie tylko zdobywając Korony Gór Polskich, ale jeszcze inne korony robimy, bo mamy jakieś ambicje. To zainteresowanie jest bardzo duże. Nie tylko w koronie, ale w tych koronach innych, jak Korona Sudetów, Korona Ziemi Kłodzkiej, Korona Bieszczadów. Jest tych koron bardzo dużo i dużo ludzi robi, bo widzimy, jak podbijamy książeczki i kto też stoi za pieczątką i co podbija, jaką trzyma w ręku książeczkę. Tak. Na pewno się przyczyniło to, że ci ludzie troszeczkę musieli gdzieś z miast uciec. W tych ciężkich czasach, żeby sobotę, niedzielę gdzieś z dziećmi odreagować, jak w dużych miastach oni praktycznie byli zamknięci. Nie mogli wyjść na plac zabaw. Spotkałem takie małżeństwo ostatnio na Szczelińcu, gdzie rozbili sobie w samochodzie kuchnię. Mama robiła dzieciakom zupę. Mówi, my mieszkamy w bloku, my nie mieliśmy zamknięci, od świata byliśmy. I nam to było potrzeba, żebyśmy mogli na sobotę, niedzielę wyjechać. Nie?
O, przyszła pani Elżbieta. Dzień dobry.
Dotarła Elżbieta Łobacz-Boncal.
Prekursorka tutaj zdobywania Korony Gór Polskich?
W pewnym sensie, na pewno tak, ale to już sama Ela opowie. Elu, powiedz, jak to się zaczęło i kiedy to się zaczęło.
Zapraszamy tutaj.
Właściwie, jakby tak sięgnąć, w 1971 roku rozpoczęłam pracę w tak zwanym ceramiku, bo to były klasy ceramiczne. I od tamtego momentu trafiłam na taką atmosferę w szkole, że odbywały się nie tylko obozy sportowe, bo taki kierunek reprezentuje, ale również górskie, kajakowe, rowerowe i tak dalej. Więc od tego czasu właściwie ciągam młodzież po różnych miejscowościach, górkach i tak dalej. A w konsekwencji, jak powstała odznaka Korony Gór Polski, także nasza młodzież i my również zdobywamy. A konsekwencją tego wszystkiego są również zdobywane inne korony.
Inne korony, czyli jakie?
No, inne korony, to może zacznę od takiej typowo PTT-kowskiej korony, bo dzisiaj właściwie wróciłam, gdzie zaliczyliśmy 3 szczyty do korony powiatu, czyli najwyższe wzniesienie każdej gminy w naszym powiecie. Dzisiaj byliśmy na 3 takich góreczkach. Najwyższe wzniesienie, czyli Biecka Góra w gminie Biecz, była Owcza Góra w gminie Jasień, no i Beździad, tak to się nazywa, w gminie Lubsko.
Jak Państwo planują taki wypad w góry?
To znaczy my tak, co robimy za tydzień?
Tak.
Zbieramy się, jedziemy w góry.
Z reguły spontan. Mamy wolne, kombinujemy, robimy skład samochodu i jedziemy.
To znaczy Koronę Bieszczadów mamy zaliczonych 15 szczytów i tu nam brakuje jeszcze, o ile się nie mylę, 4 szczyty.
No to
do korony.
Najgorsze to rysy, bo kolana bolą, nie wiem czy wejdę.
Rudawiec, Wysoka Kopa i pieczątki trzeba zbierać.
Tak, pieczątki, zdjęcia też mamy do tego. Może nie wszędzie, ale...
Mogielica, Skrzyczne, Wysoka, Jagodna, Skalni, Wali Góra.
Tutaj mówią, że to takie spontaniczne, ale to nie zawsze jest spontaniczne. Jak jest na przykład planowanych 8 szczytów, to musi być zaplanowane wszystko.
Muszą być noclegi zaplanowane, musi być trasa zaplanowana, żeby nie za bardzo się wyeksploatować, nie? I żeby wrócić szczęśliwym z tego wyjazdu.
jeszcze szczęśliwym. To prawda. No kocham góry. Ja kocham góry szczególnie chyba, nie wiem. Jak wszyscy zresztą tutaj.
No właśnie, czy ta pasja do gór może przyjść późno, czy ona raczej jest od dziecka?
Może przyjść późno. Może przyjść późno. Trzeba mieć niezłą kondycję, ale jak się coś kocha, to jest kondycja. Pomalutku, spokojnie, bez nerwów.
Jak ma się 60 albo 60 parę, no to do 90 jeszcze daleko i różne góry są jeszcze przed nami.
Nie ma ograniczenia wiekowego.
Nie ma, nie ma.
A mało tego jeszcze powiem, moja koleżanka ma wnusię. Tak. 10-letnią.
Znaczy się, tak, moja wnusia, jak miała 9 lat, zdobyła rysy. I teraz ja zdobywam drugi raz koronę gór polskich, a ja mówię, no ciekawe, jak ja teraz wejdę na rysy. Ona mówi do mnie, babciu, nic się nie martw, ja pójdę z tobą. Także chodzi, ma jeszcze do zdobycia, żeby zdobyć koronę, ma 8 szczytów. Także chodzi i bardzo chętnie, jest bardzo taka i mówi, babciu, kiedy jedziemy następnym razem? Ja mówię, dobrze, to jedziemy, ale idzie w góry i naprawdę idzie, bo ona chce iść. Jak są skały, to ona najbardziej lubi wtedy wchodzić w góry.
Taki szczyt wyzwanie, wyjazd przygoda, podczas którego tyle się działo niespodziewanych rzeczy, zaskakujących albo no, takich trudnych, radosnych. Jaki to był wypad?
Wszystkie jednakowe.
No nie było trudnych.
Nie.
Nie.
Zawsze wiedzieliśmy, co będzie po drodze.
Trafialiście zawsze na pogodę.
Nie.
Tu była najpiękniejsza pogoda. Na Tarnicy.
Płynęła woda. Myśli, tak, tam jest taka wiatr, zimno. Zeszliśmy na dół, słońce świeci. Tak było wtedy, Jarek, nie?
Tarnicę widać od razu.
No, tak, tak wtedy było.
Chodząc w góry, przede wszystkim w góry polskie, uczy się patriotyzmu. I to jest ta dobra strona koronawirusa, bo bardzo wielu ludzi wyjeżdża za granicę, nie wiedząc, co w Polsce ma. Są takie szczyty, na które by nigdy w życiu nie poszli, gdyby nie korona gór Polski. Bo te 28 szczytów nam w pewnym sensie tworzy jakąś taką mapę, tak? Według której się trzymamy. Jest to jakiś taki kierunkowskaz, według którego podążamy. Idziemy my, idą z nami nasi znajomi, idą dzieci, poznajemy piękno naszego własnego kraju. To była jedna z tych pierwszych idei również. Jednym z twórców idei Korony Gór Polskich był Janusz Sapa, czyli redaktor naczelny czasopisma Poznaj Swój Kraj. Dochodzimy do miejsc, o których byśmy w ogóle nie mieli zielonego pojęcia. Tak? Jakiś Czupel, jakaś Wysoka, jakaś Radziejowa czy Mogilica. Znamy z reguły Śnieżka, Rysy, może Tarnica, może gdzieś tam jakaś łysa góra, Łysica, nie? Albo coś takiego, Góra Świętokrzyskich. Jest to dla wielu ludzi, którzy zarażą się tą ideą, jest to pewnego rodzaju też i sens życia później. Jedną barierą jesteśmy my sami, tak? Bo nie ma ciężkich szlaków, są tylko słabe charaktery i kwestia odpowiedniego podejścia, odpowiedniego przygotowania. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można zrobić. Góry uczą wielkiej pokory, góry uczą wielkiego szacunku. Oprócz tej niesamowitej dawki przeżyć emocjonalnych, też jakby nie było, wpływają na naszą kondycję psychiczną, fizyczną, aczkolwiek do tego wszystkiego trzeba podejść z jakimś przygotowaniem.
Pani Elu, to pani zaintonuje.
Co, jak dobrze nam? No, no to już śpiewamy razem.
3, 4.
Jak dobrze.
Tak jak rodzina. Już tak jak rodzina. Z wyboru rodziny.
No z wyboru. Nie ze zbusu, nie.
Na zakończenie audycji mamy jeszcze dwie ciekawostki. Zdecydowaną większość odpadów można wykorzystać choćby kompostując resztki roślin w rolnictwie. Trudno jednak znaleźć dziś gospodarstwa, które posiadają kompostowniki.
Tutaj to obornik, nie? No to tam zawsze trochę tego obornika jest i taki mamy 3-letni, taki bardziej już przepracowany i to na ogród się daje, no tam trochę, ale żeby tam zbierać jakieś chwasty, coś, żeby robić kompost, to no po prostu u nas nie ma tego, nie? Nigdzie nie widać, żeby gdzieś to jakieś kompostowniki były. Jak w dużym gospodarstwie, to nikt się nie będzie kompostownikami bawił, bo po prostu raz, że nie ma czasu, kurde, a drugi raz, że to kompostownik, no to no, mając 160 czy 150 hektarów, no to jest niemożliwe. Nie? Tylko chemia, kurde, i nawóz, i chemiczny, i tyle.
Trzeba by opracować system zachęt do tego rodzaju utylizacji odpadów. Innym pomysłem jest budowa wysokotemperaturowych generatorów spalających odpady i produkujących energię. Jak to działa, wyjaśnia Piotr Aulich.
W urządzeniu tym wytwarzamy energię z różnego typu odpadów, m.in. odpadów przemysłowych i odpadów komunalnych. Energia wytwarzana jest poprzez rozkład termochemiczny i w momencie, jeżeli wilgoć zawarta w paliwie pod wpływem wysokiej temperatury i węgla zawartego też w paliwie, para wodna rozkłada się na tlen i wodór i powstaje w wyniku tego wodór, tlenek węgla, który są gazami o wysokiej temperaturze, idą, następnie przereagowują wspólnie i dalej przechodzą w postaci strumienia gazów, silnie grzanych gazów, wchodzą do kotła parowego, w którym oddają temperaturę. W kotle parowym uzyskujemy parę o wysokim ciśnieniu, która zostaje wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.
Jaki cel przyświeca tej konstrukcji?
Przede wszystkim przetwarzanie odpadów przemysłowych, a także i komunalnych. Jako odpady, jako źródło praktycznie niewyczerpanej energii.
Miejscem rekreacji i wypoczynku są podmiejskie lasy. Leśnicy prowadzą tam nieco inną gospodarkę niż na bardziej oddalonych od miejscowości terenach leśnych, opowiada Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Lasy wokół miast pełnią nieco inną rolę niż taki las bardziej oddalony od dużych skupisk ludzkich. Typowy las gospodarczy, czy też las rezerwatowy. Lasy wokół miast są też w odpowiedni sposób kształtowane, jakby gospodarka prowadzona w lasach wokół miast jest skierowana w celu wytworzenia takich drzewostanów sprzyjających rekreacji i odpoczynkowi. Wyznaczane są tak zwane lasy ochronne dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców w promieniu 10 km na podstawie odpowiednich przepisów Ministerstwa Środowiska. Wyznaczane są tak zwane lasy wokół miast i prowadzona jest nieco inna gospodarka leśna. To znaczy wydłużane są wieki rębności. Wokół miast trzeba stworzyć ten walor rekreacyjny, krajobrazowy, stworzyć miejsca przyjazne dla ludzi, którzy korzystają z tego lasu. Czyli na przykład lasy wycina się w wieku 120 czy 130 lat. I one przez te kilkadziesiąt lat dłużej, powiedzmy, egzystują.
Marek Maciantowicz zapewnia, że podmiejskie lasy są tak prowadzone, by ludzie tam dobrze wypoczywali i czuli się bezpiecznie.
Wiadomo, że stary drzewostan bardzo dobrze wpływa na osoby, które wybierają się do lasu. Są specjalne badania w ogóle prowadzone, że takim najbardziej pożądanym typem lasu jest właśnie taki widny las sosnowy na raczej ubogim siedlisku, czyli bez większej warstwy krzewów. Stary las w wieku około 100 lat, bez tej warstwy podszytowej, daje też takie poczucie bezpieczeństwa.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.